Świat nowych mediów.
Mówimy Państwu piątkowe, więc może takie wyjątkowo wesołe. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w tej najbliższej godzinie antenowej. Będziemy w świecie nowych mediów zastanawiać się, czym są kompetencje cyfrowe. I Państwa też zaprosimy do takiego zastanowienia się. 10 minut po 11:00 Kasia Piekło audycję realizuje. Kasiu, Ciebie też zaproszę do takiej autodiagnozy. Zobaczymy tutaj, czego nam potrzeba, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jeśli chodzi o jakieś rzeczy związane być może z taką codziennością, a może coś w kierunku przekazywania tych kompetencji, przekazywania tej wiedzy, uczenia innych. Te wszystkie wątki będziemy dzisiaj poruszać do 12:00 na pewno. Przy mikrofonie Filip Jędruch, kłaniam się nisko. Dzisiaj audycja, można powiedzieć, wyjątkowo edukacyjna, wyjątkowo poszerzająca nasze horyzonty, zwracająca uwagę na istotne kwestie i problemy, wyzwania, może tak lepiej o tym mówić. Będziemy mówić o kampanii społecznej Ministerstwa Cyfryzacji, kampanii, która, no właśnie, ma nas zachęcać do, takie sformułowanie pada w rozmowie, którą zaraz usłyszymy i jestem zadowolony, więc powtórzę raz jeszcze, zaprasza nas na taką cyfrową siłownię, żebyśmy tam mogli te nasze kompetencje, no właśnie, powtórzenie po powtórzeniu ćwiczyć, wdrażać, zapamiętywać i być może właśnie podawać dalej. Jakie kompetencje cyfrowe chcieliby Państwo rozwinąć u siebie albo zobaczyć u innych, co jest wyjątkowo ważne, a na co może nie zwracamy codziennie takiej uwagi? SMS-owe głosy chętnie przyjmiemy, 603-06-06-06. Zachęcamy do dyskusji. Jest też strona internetowa, która się pojawi, tam można będzie zrobić sobie taki krótki test tych swoich kompetencji cyfrowych. Jeśli, a właściwie czemu nie, kompetencje cyfrowe.gov.pl, nie ma co trzymać tego na później. Zresztą ta nazwa, jeszcze ten adres internetowy padnie jeszcze kilkukrotnie. Kompetencje cyfrowe.gov.pl. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Jeśli przeskrolujemy, czyli zjedziemy niżej, jeśli chodzi o tę stronę, to mamy właśnie taki 5 wskaźników cyfrowej formy, które też przytoczymy, ale mamy też zmierz swoją formę, można się sprawdzić. Ja kliknę. Kasiu, Ciebie też zaproszę do tego. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. I Państwa też zapraszamy. A teraz z kolei czas na pierwszą część rozmowy z dzisiejszym gościem.
Świat nowych mediów.
Dzień dobry, Katarzyna Nosalska, dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji.
Kiedy mówimy o kompetencjach cyfrowych, to no, musimy trochę wyjaśnić, tak mi się wydaje, o czym mówimy. Czy to są jakieś bardzo podstawowe kompetencje, a może nie powinniśmy tego różnicować, a może właśnie jeszcze jakiś inny podział jest wśród kompetencji cyfrowych? Co się kryje pod tym pojęciem, tak jakbyśmy mogli jakąś prostą definicję ukuć?
Definicja rzeczywiście jest prosta, ale z punktu widzenia osiągania tych kompetencji cyfrowych, no jednak nie jest to takie łatwe. Kompetencje cyfrowe to przede wszystkim wiedza, umiejętności i postawy. O ile wiedzy możemy się nauczyć bardzo szybko, jeżeli chodzi o, nie wiem, wykorzystanie Excela, jakichś narzędzi informatycznych, aplikacji, social mediów, o tyle postawy i umiejętności są najtrudniejsze do tego, żeby wykształcić. Po pierwsze, długotrwałe postawy i długotrwałe umiejętności. I to wiąże się między innymi z zapewnianiem sobie bezpieczeństwa w tej przestrzeni internetowej.
Czy powinniśmy kompetencje cyfrowe mieć przed oczami jako konkretne obszary, czyli kompetencje na przykład w obszarze cyberbezpieczeństwa, w obszarze komunikacji, w jakichś jeszcze innych obszarach? Czy to w ten sposób możemy sobie też to trochę w głowie ułożyć?
Bardzo szerokie pojęcie kompetencje cyfrowe, ale rzeczywiście to, co wcześniej pan pytał, możemy mówić o tych podstawowych kompetencjach, jak pisanie maili, tak, czy wykorzystanie social mediów. Natomiast z drugiej strony te specyficzne i specjalistyczne kompetencje, które często jako specjaliści ICT wykorzystujemy w pracy, też tworzą ten pełen zestaw kompetencji, o których mówimy. Najprościej można wyobrazić sobie to w ten sposób, że to są pewne umiejętności, ta wiedza i podstawy, które musimy posiadać do wykorzystania nowych technologii, nowoczesnych, cyfrowych technologii. I to nie chodzi o sam internet, ale pojawiają się nowe technologie, tak jak sztuczna inteligencja, odmieniana już przez wszystkie przypadki w gazetach, radio, telewizji, ale też technologie kwantowe, które już coraz bliżej nas są, chociażby w kwestii kodowania, szyfrowania postkwantowego. To również big data, tak, analiza dużych zbiorów danych. Myślę, że z roku na rok ten szybki postęp technologiczny będzie wymagał od nas jeszcze szerszego parasola tych umiejętności, kompetencji cyfrowych. I jeszcze 3 lata temu nie rozmawialiśmy tyle o asystentach ChatGPT, który już teraz właściwie zastąpił Google'a. Już nie mówimy idź, sprawdź, wygoogluj, ale zobacz, co powie ci ChatGPT, tak? Więc ta rzeczywistość zmienia się z roku na rok i musimy być przygotowani, żeby cały czas aktualizować te kompetencje. Stąd też przypominamy o takiej postawie uczenia się przez całe życie. W dzisiejszych czasach jest to jeszcze bardziej potrzebne i dlatego też ta nasza kampania klik po kliku sięgaj po nowe kompetencje cyfrowe.
Do tej kampanii na pewno jeszcze przejdziemy, a chciałbym jeszcze, żebyśmy wyszli od tych takich może ogólników. No zawsze szukamy w mediach czego, jakichś takich przetartych ścieżek. Chcielibyśmy, żeby coś było albo czarne, albo białe, ale tak myślę o kompetencjach cyfrowych i wydaje mi się, że to jest coś, co jest bardzo dla każdego unikalne, wyjątkowe. Każdy ma swoją perspektywę, ale czy jest jakiś może taki bazowy poziom, który każdy powinien mieć, w idealnym świecie oczywiście, coś co byśmy zakładali, że dałoby nam jakiś trochę takiej społecznej odporności, może też na jakieś zjawiska, czy to jest coś, do czego powinniśmy dążyć właśnie, jakiś taki poziom dla wszystkich, poziom wiedzy, poziom zaangażowania może też?
Jeżeli już mówimy o poziomie i pewnego rodzaju statystykach, możemy powiedzieć, że według Eurostatu zaledwie połowa 50% Polaków deklaruje, że ma przynajmniej podstawowe bądź wyższe kompetencje cyfrowe. To jest bardzo mały odsetek. Staramy się wszystkimi projektami, które uruchamiamy, jeszcze bardziej upowszechniać w różnych grupach docelowych tą konieczność, możliwość właściwie sięgania po szkolenia, po rozwój umiejętności. Nadal mimo wszystko ten odsetek jest zbyt mały, jeśli chodzi o średnią Unii Europejskiej. No jeszcze troszkę nam brakuje. To, co pan redaktor powiedział, i które z tych kompetencji, tego wachlarza kompetencyjnego byłyby najbardziej pożądane? No przede wszystkim te, które zapewniają obywatelom, zapewniają nam bezpieczeństwo w sieci. I to jest właśnie higiena cyfrowa, umiejętność odróżniania tych fałszywych wiadomości, dezinformacji tak naprawdę. Bardzo dużo mówimy obecnie o dezinformacji i kompetencje cyfrowe są podstawą ku temu, żeby tę dezinformację móc po pierwsze sprawdzać informacje, sprawdzać źródła informacji, żeby wiedzieć, jakie mechanizmy działają w sieci, że to nie jest tak, że ktoś pisze jakieś kłamstwa, a to są po prostu kierowane strategicznie komunikaty po to, żeby na przykład skłócić społeczeństwo, żeby podzielić społeczeństwo. I to jest elementem wojny hybrydowej. My o tym bardzo mało mówimy, że kompetencje cyfrowe są potrzebne dla bezpieczeństwa państwa, ale staramy się jako Ministerstwo Cyfryzacji zwracać uwagę na te kluczowe postawy, które nie tylko osobiście dają bezpieczeństwo nam, obywatelom, ale też całemu krajowi. Pewne zjawiska radykalizacji, które w ostatnich miesiącach, ostatnich latach się nasilały, też dają nam dużo potencjału do kreowania nowych szkoleń. Taki przykład podam szkoleń dla młodzieży. Broń się w necie. Szkolenia dla młodzieży właśnie jak odróżniać dezinformację, jak nie dać się nagabywać różnym grupom, też terrorystycznym, żeby w tej walce, w wojnie hybrydowej, którą mamy obecnie w związku z konfliktem, z wojną na Ukrainie, przeciwdziałać. Młodzież też bardzo łatwo ulega radykalizacjom, nie mając nawet świadomości, że pewne działania, nie wiem, chociażby robienie zdjęć obiektom, które mogą być wykorzystane do jakichś terrorystycznych akcji, mogą być karane i są karane właściwie już od 15 roku życia. Dlatego też uwrażliwiamy różne grupy społeczne na to, jak w sieci być bezpiecznym.
Tu taka refleksja się nasuwa, że jeszcze powiedzmy 20 lat temu ta nasza dzisiejsza rzeczywistość byłaby potraktowana jako science fiction albo jakaś część przyszłej teorii spiskowej, że są grupy, które w internecie poruszają się w określony sposób i próbują wpływać na innych, że jest treść, która jest kreowana w taki sposób, że trudno ją odróżnić od rzeczywistości. No ale to jest nasza dzisiejsza rzeczywistość cyfrowa i myśląc o kompetencjach cyfrowych i tym dostępie do internetu, samo klikanie w mediach społecznościowych, przeglądanie portali, to chyba trochę za mało, prawda? To znaczy, to nie są te kompetencje, o które by nam chodziło, żebyśmy mieli jako społeczeństwo. Musimy wykształcić sobie no też krytyczne myślenie, tak jakby pozacyfrowo trzeba myśleć o tym trochę.
Zdecydowanie powiedział pan jedną z najważniejszych, ja uważam najważniejszą kompetencję przyszłości związaną z kompetencjami cyfrowymi, krytyczne myślenie. To daje nam możliwość bezpieczeństwa w sieci, to daje nam możliwość bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa Polsce. Nie możemy ulegać różnym operacjom, socjotechnikom, operacjom informacyjnym skierowanym do polskich obywateli. I tutaj te kompetencje cyfrowe często, tak jak powiedziałam, myślimy, że jest to tylko wyłącznie wykorzystanie internetu, umiejętność posługiwania się komputerem, programami, aplikacjami, ale kompetencje cyfrowe dziś to przede wszystkim krytyczne myślenie, szeroko pojęte bezpieczeństwo w sieci jest możliwe tylko i wyłącznie przez tego typu kompetencje jak krytyczne podejście do informacji przedstawianych w sieci. Wielokrotnie w wielu projektach szkoleniowych nie uczymy tylko, jak obsługiwać aplikacje. Na przykład seniorzy, którzy bardzo mocno narażeni są w sieci na różnego rodzaju oszustwa, tracą pieniądze. Przygotowaliśmy dla nich specjalne szkolenia, tak zwane e-fajfy, gdzie w sanatoriach, przy kawie, herbacie i tańcach, ale gdzieś obok, również mogą nauczyć się, jak korzystać z internetowego konta pacjenta, jak nie dać się zmanipulować, jak i do kogo zwrócić się ewentualnie po pomoc w takich sprawach. Staramy się, aby każda grupa obywateli była zaopiekowana odpowiednim szkoleniem na miarę potrzeb tej grupy, ale też diagnozując to, co jest w tej grupie najważniejsze. Szeroki wachlarz szkoleń, począwszy od szkół podstawowych dla dzieci i nauczycieli, dalej dla seniorów, osób wykluczonych cyfrowo, również dla przedsiębiorców, bo przedsiębiorcy, jak wiemy, dążąc do tej maksymalizacji zysku, mają świadomość, 90% przedsiębiorców ma świadomość, że kompetencje cyfrowe i sama cyfryzacja jest kluczem dla ich rentowności. Ale z drugiej strony, patrząc na tą statystykę, niewiele, około 6% przedsiębiorstw deklaruje, że używa, korzysta z jakichś rozwiązań sztucznej inteligencji. Więc jeszcze przed nami długa droga również, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki cyfrowej, bo w gospodarce cyfrowej kompetencje i ludzie są najważniejsi, nie tylko wdrażania tych nowych technologii, bo to inżyniersko jesteśmy w stanie bardzo sprawnie przeprowadzić, ale na sam koniec takiej zmiany transformacyjnej okazuje się, że mamy nieprzygotowaną kadrę, że potrzebne są szkolenia, że tutaj mamy za mało specjalistów ICT. I to też jest kolejna grupa, na którą zwracamy uwagę w szkoleniach, w szczególności biorąc pod uwagę ostatnie wdrożenia nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, gdzie również nowe umiejętności w zakresie zapewniania technologicznego, ale też kompetencyjnego bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach będziemy rozwijali.
Świat nowych mediów.
E-fajfy, co państwo na to? Brzmi to ciekawie, na pewno trzeba dostosowywać i to jeszcze usłyszymy, te różne formy edukacyjne do grupy odbiorców. Próbowałem sprawdzić moją cyfrową formę na kompetencjecyfrowe.gov.pl. Niestety coś ten formularz nie przyjmuje moich odpowiedzi. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o mojej cyfrowej formie. Kasię poprosiłem też, zobaczymy, czy zadziała. Jeśli chodzi o głosy państwa, to mamy jeden głos o japońskim ogrodzie, ale wydaje mi się, że to jeszcze do Magdy powinno trafić, do wątku, który był wcześniej poruszany, ale mamy też głos od pani Agnieszki, która mówi, że dzisiaj podstawą jest Excel, potem SAP, przyznam, musiałem sprawdzić, o co chodzi. To jest oprogramowanie używane w przedsiębiorstwach, jeśli dobrze rozumiem, i cyberbezpieczeństwo, potem AI. Pani Agnieszka marzy też o nauce Pythona. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za ten głos. Jakie kompetencje cyfrowe są dla Państwa dzisiaj podstawą, a co chcą Państwo rozwijać? To jest pytanie, które dzisiaj zadajemy sobie, ale też Państwu. Nauka Pythona, no to też jest, myślę, na wyciągnięcie ręki, ale też z drugiej strony przytłoczeni jesteśmy możliwościami edukacyjnymi. Rzucając jeszcze okiem na liczby, stan rozwoju tych kompetencji cyfrowych w Polsce, połowa osób niekorzystających z internetu, jeśli jest pytana o przyczynę, no to wskazuje właśnie brak kompetencji cyfrowych. 49% osób korzystających z internetu nie posiada nawet podstawowych umiejętności cyfrowych, co ogranicza możliwości działania, ale też jednocześnie naraża tych użytkowników, którzy są mniej doświadczeni, na różne zjawiska negatywne, takie jak dezinformacja na przykład. Dalej, za Ministerstwem Cyfryzacji i też badaniami, które były prowadzone w Unii Europejskiej, możemy powiedzieć sobie, że jesteśmy faktycznie trochę w tyle, bo jeśli chodzi o wykorzystywanie internetu do nauki właśnie, pięknie nam się to spaja z nauką Pythona, średnia w Unii Europejskiej to 31%, u nas zaledwie 18%. Trochę lepiej, jeśli chodzi o komunikację. My tutaj mówimy o różnych komunikatorach, to są połączenia wideo, połączenia audio. 82% w Unii Europejskiej osób korzystających z internetu, owszem, wykonuje i używa. 72% u nas, ale szukający pracy przez internet, bo z bankowością elektroniczną też nie jest tak źle, szukając pracy przez internet 15%, to jest średnia w Unii Europejskiej, u nas tylko 6%. A przecież jest tam trochę rzeczy i trochę ofert. Po krótkiej przerwie przejdziemy do kampanii i do szczegółów tak naprawdę tego, co stoi za tą kampanią Ministerstwa Cyfryzacji. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Posłuchajmy spotu informacyjnego właściwie.
Coś mi nie idzie.
Trenuj, mamo. Krok po kroku i się uda.
Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Buduj cyfrową formę klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i dowiedz się więcej.
Czasem wystarczy ten pierwszy klik, a potem następne już zrobią się prawie same. Albo można klikać przecież z kimś. Poklikamy, takie pytanie kiedyś było, prawda? Było gadu-gadu, inne jakieś komunikatory, to tak było, skąd klikasz na przykład. Ale to już inny wątek i na inne nasze spotkanie. To ta kampania to jest rzecz, która jest rozplanowana oczywiście na dłuższy czas. Pierwszy spot jest, kolejne będą, o nich też usłyszymy i muszę powiedzieć, że Ministerstwo Cyfryzacji na swoim kanale na YouTubie też postawiło na dostępność, o której dużo ostatnio mówimy w audycji Świat Nowych Mediów, i są te spoty z audiodeskrypcją. Naprawdę muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony takim podejściem, ale z drugiej strony to Ministerstwo Cyfryzacji, więc to było pozytywne, jak najbardziej zaskoczenie. Po krótkiej przerwie wracamy do tego tematu.
Świat Nowych Mediów. Świat Nowych Mediów.
24 minuty do 12. Szybka matematyka podpowiada, że czas najwyższy na drugą część naszej dzisiejszej rozmowy. Kompetencje cyfrowe, być może ta rozmowa skończy się trochę z tak zaskoczeniem lekkim, bo te kompetencje cyfrowe, myślimy o komputerach, o ekranach, elektryczność, prąd, klikanie, klawiatura. Ale to nie wszystko, co w tych kompetencjach się znajduje. Wracamy, cały czas rozmawiamy z dr Katarzyną Nosalską, dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji.
Świat nowych mediów.
Nie wiem, do czego to porównać, czy do jakiejś kostki Rubika, czy jakiejś innej układanki, bo tych elementów jest mnóstwo i wiele już wymieniliśmy. Do tego dochodzą jeszcze przecież różne grupy społeczne. Mówimy o najmłodszych, mówimy o młodzieży, mówimy o osobach, które są w wieku takim produkcyjnym, czy też po prostu pracują. Mówimy o seniorach. To jest kolejny element, który wydaje się komplikować to, że te no właśnie cyfrowe umiejętności, kompetencje cyfrowe powinniśmy mieć na jakimś poziomie. Czy to się w ogóle da? No są, trzeba w inny sposób docierać. Ja to dobrze rozumiem, tak? Że muszą być różne inicjatywy, żeby to właśnie wyrównywać i wzbogacać tę wiedzę na różnych poziomach, w różnych grupach.
Zdecydowanie, jak już wymieniłam kilka przykładów, świadczy to o tym, że kompetencje dotykają nas nie tylko w szkole, ale też w życiu zawodowym, w życiu codziennym w domu. I nasze podejście do rozwoju kompetencji cyfrowych opiera się na strategii tak naprawdę, na programie rozwoju kompetencji cyfrowych, który to dokument przyjęty przez Radę Ministrów jest takim drogowskazem, powiedziałabym, gdzie mamy ujęte wszystkie cele główne, które nam będą przyświecać przez najbliższe lata. Środki, ponad 3 miliardy złotych już przeznaczamy na same kompetencje, czyli same działania szkoleniowe, jeżeli chodzi o rozwój kompetencji, ale obok kompetencji no musimy pamiętać też o rozwoju infrastruktury i tutaj takie nasze podejście oparte na tych dwóch filarach, że musimy inwestować w infrastrukturę, ale też z drugiej strony kompetencyjnie zapewniać rozwój i zabezpieczenie tej infrastruktury. Przykładowo projekt kierowany do edukacji znowu, cyfryzacja edukacji. Po pierwsze inwestycje w sprzęt dla szkół. Już do szkół do końca tamtego roku 2025 trafiło ponad 735 tysięcy sprzętu, tabletów, komputerów, laptopów sfinansowanych właśnie z KPO. Za chwileczkę kolejne laboratoria sztucznej inteligencji, sale do nauki zdalnej, te wszystkie inwestycje to tylko podstawa do tego, żebyśmy mieli na czym uczyć tych kompetencji cyfrowych dzieci i młodzież. A z drugiej strony to strategiczne działanie zakłada rozwój szkoleń dla nauczycieli i dla samych dzieci. I tutaj wiodącym ministerstwem jest oczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale Ministerstwo Cyfryzacji parasolowo wspiera te inwestycje właśnie między innymi poprzez te szkolenia, o których wspomniałam. Szkoła międzypokoleniowa, E5, gdzie w sanatoriach seniorzy uczą się kompetencji cyfrowych. Ale szkoła międzypokoleniowa to szkoła dla seniorów i dzieci, gdzie w szkołach dzieci uczą starszych, dziadków, też rodziców, wykorzystywać nowe technologie, a z drugiej strony seniorzy uczą etyki postaw życiowych swoich młodszych podopiecznych. To też jeden ze sztandarowych naszych projektów, które skalujemy i tutaj może dodam, że do 22 marca każda szkoła w Polsce może zgłosić się do tego projektu, gdzie będzie można integrować środowiskowo dziadków z wnukami. Mogę jeszcze wspomnieć o bardzo istotnej inwestycji, która już zakończył się pilotaż. To są kluby rozwoju cyfrowego i już w marcu wchodzimy w skalowanie tego projektu. Kluby rozwoju cyfrowego, czyli miejsca właściwie w każdej chętnej gminie, gdzie każdy obywatel będzie mógł przyjść, poprosić o pomoc, skorzystać ze szkolenia właśnie rozwijającego kompetencje cyfrowe. Powiedziałabym, że to będą miejsca nie tylko szkoleniowe, ale przede wszystkim też miejsca, gdzie społeczeństwa, społeczności lokalne będą mogły spotykać się i zacieśniać też te więzi, bo jak wiemy, takie miejsca w różnych zakątkach naszego kraju rozwijają się może w tym momencie w tych większych miastach, a w tych mniejszych troszkę mniej. Chcemy, żeby w każdym miejscu w kraju takie kluby powstawały i każdy obywatel, bez względu na to, gdzie mieszka, mógł korzystać z rozwoju kompetencji.
Przejdźmy do kampanii Buduj cyfrową formę klik po kliku. To inicjatywa, która ma być taką siłownią, jeśli dobrze rozumiem, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe i ma wprowadzać jakieś nawyki. Można też sprawdzić tę swoją formę za pomocą testu. kompetencjecyfrowe.gov.pl to jest adres strony internetowej, ale musimy wyjść od idei, bo myślę, że tutaj też jest jeszcze dużo do powiedzenia, jeśli chodzi właśnie o to, co stoi za samą tą inicjatywą.
Ta główna idea właśnie między innymi polega na uwrażliwieniu obywateli, że w każdym wieku możesz podjąć to wyzwanie, rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, aby czuć się bezpiecznym i korzystać w pełni z dobrodziejstw cyfryzacji. Pierwszy spok, który już jest publikowany w telewizji, ale przed nami kolejne odcinki. To pierwszy odcinek dla każdego z obywateli, ale za chwileczkę, nie chciałabym tutaj spoilerować, zobaczymy kolejny odcinek z seniorami. Za chwilę kolejna kampania właśnie dla przedsiębiorców. Stąd też powiedziałam, że podchodzimy do rozwoju kompetencji cyfrowych strategicznie, jak widać, do każdego z obywateli ze względu na różne potrzeby różnych grup. Staramy się przygotować projekty, ale też w tej kampanii zwracamy uwagę, że zawsze możesz. Nie czekaj. Klik po kliku, krok po kroku. Buduj swoją cyfrową formę.
Tak chciałem zapytać, czy udało się może pani przekazać jakąś wiedzę komuś właśnie tak klik po kliku, czy może jest jakiś taki przykład, albo może słyszała pani o jakimś takim przykładzie, który moglibyśmy tutaj przekazać dalej jako przykład takiego właśnie działania, bo to nie musi być coś skomplikowanego, prawda? Nie musimy nauczyć obsługi jakiegoś oprogramowania, tylko czasem wystarczy jakaś taka prosta porada, tak myślę.
Często rozmawiając z dziećmi, oni deklarują, że mają wysokie kompetencje cyfrowe, wiedzą więcej niż starsi, niż rodzice. Natomiast kiedy zobaczymy w podstawowych testach sprawdzających umiejętności dzieci, że nie jest tak dobrze, to znaczy korzystając z internetu, z social mediów, ale już z zamówieniem biletu na pociąg bywa problem. I tego typu czynności związane z życiem codziennym, jak zamawianie biletu, kupno produktów w sklepach internetowych, od tego powinniśmy zaczynać, czy też e-usługi, tak? Czy też nasze usługi publiczne. M-Obywatel też jest aplikacją cyfrową. Zachęcając do tego, aby taką aplikację na telefonie zainstalować, już dokonujemy pierwszego kroku, pierwszego kliknięcia. Zatem zapraszając na przykład rodziców, dziadków do zainstalowania takiej aplikacji, pokazując im, jak zastrzec PESEL, na przykład jednym kliknięciem już prowadzimy to działanie rozwojowe, rozwój kompetencji cyfrowych. Więc nie starajmy się myśleć o tym, że zaczniemy od tego, że będziemy programować komputery kwantowe bądź pisać oprogramowanie i nowe języki programowania sztucznej inteligencji, tylko od podstawowych rzeczy, które w życiu codziennym są z nami. Zacznijmy od M-Obywatela na przykład.
Bardzo obrazowy przykład też mi przyszedł od razu do głowy, zwłaszcza jeśli chodzi o zastrzeżenie PESEL-u, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo proste. I jakie są takie największe bariery, jakie są największe wyzwania, jeśli chodzi o takie przekazywanie? Już myślę właśnie, żebyśmy zeszli na ten poziom człowiek-człowiek. Czy to jest jakaś obawa przed właśnie, nie wiem, popsuciem jakiegoś narzędzia, czy może niezrozumienie, czy może wszystko dzieje się za szybko, albo jeszcze może coś innego. Czy każdy ma też swoje te inne obawy właściwie? No to pytanie, czy jesteśmy w stanie coś uwspólnić? Czy są jakieś takie ogólne, zdiagnozowane właśnie
Myślę,
bariery?
Że w każdym szkoleniu, bo tak jak powiedzieliśmy, to są różne grupy obywateli, będą różne obawy, ale przede wszystkim te podstawowe kompetencje. Tutaj barierą jest właśnie obawa przed popsuciem czegoś, obawa przed kliknięciem nie tam, gdzie trzeba, tak? Ale też mam nadzieję, że przez to, że szkolenia będą bliżej obywateli tych mniejszych społeczności, gdzie będą się mieszkańcy spotykać ze swoimi najbliższymi znajomymi, ludźmi, których znają pod okiem szkoleniowca, będzie łatwiej przejść ten każdy klik bezpieczniej.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze może powiedzieli trochę o tym uczeniu się przez całe życie. Ja pamiętam, jak tata przyniósł pierwszy komputer do domu. Dzisiaj już każdy komputer ma w kieszeni, więc mam wrażenie, jakbyśmy przeszli przez kilka takich różnych epok, jeśli chodzi o cyfryzację nawet takiego życia codziennego. No i można by było powiedzieć, już wszystko widzieliśmy, już wszystko było, a wcale tak nie jest. Więc chyba to jest coś, z czym powinniśmy się oswoić, prawda? Że ta ciągła zmiana będzie jeszcze galopowała i jeszcze, no, jeszcze przed nami kilka przynajmniej takich wstrząsów technologicznych może być.
Mówimy, że technologie rozwijają się już w tempie wykładniczym i tak jak przywołuję ten przykład ChatGPT, gdzie przed 4 lata jeszcze de facto nie mówiliśmy, nie wierzyliśmy odpowiedziom, nie wiedzieliśmy, że coś takiego będzie na wyciągnięcie ręki. W ciągu kilku miesięcy upowszechnienie tego narzędzia spowodowało również wpływ na inne dziedziny, na inne usługi i musieliśmy troszeczkę zmienić sposób myślenia w ogóle o wykorzystaniu internetu, o wykorzystaniu wiedzy płynącej z internetu. Musimy uczyć się przy tym tego krytycznego myślenia, wiedząc, jak działają algorytmy, też nie dając się nabierać, nie wchodząc w bańki informacyjne. Trzeba umieć w dzisiejszych czasach poszukiwać wiedzy ponad to, co prezentuje nam algorytm, bo będziemy zaszufladkowani w tych szufladkach, nie znając perspektywy innych szufladek. Znajomość algorytmów, krytyczne myślenie, podstawą teraz do myślenia, mówienia o kompetencjach cyfrowych.
Ale też otwartość, czy no właśnie taka głowa, która mówi, że no dobrze, może coś się zmieniło, trzeba to sprawdzić, trzeba zobaczyć, tego też chyba nie może zabraknąć.
Otwarta głowa zawsze i to w każdej dziedzinie, natomiast właściwie dzisiaj nie możemy stawiać już sobie tych barier, ponieważ ta nowa technologia wkracza do nas, do domu, w życiu codziennym i dochodzimy do takiego momentu, że jak w COVID-zie na przykład, tak, że musieliśmy łączyć się przez internet, musieliśmy rozmawiać z rodziną przez internet, bo nie można było poruszać się i komunikować. Teraz również w każdym roku będziemy mieli do czynienia z przełamywaniem pewnego rodzaju barier przez same technologie, a my będziemy musieli się do nich dostosowywać. Myślę, że też przez tego typu kampanie jak Klik po kliku oswajamy myślenie o tym, że nie jest to zbyt duży wysiłek, że okazuje się w ostateczności, że wystarczy jeden klik, a drugi robimy już dużo łatwiej, z większym może nawet i zaangażowaniem, z większym poczuciem bezpieczeństwa i z satysfakcją, że wiemy, umiemy zrobić coś innego.
Tak pomyślałem, że na koniec możemy wyjść trochę z internetu, wyjść z cyfry i być trochę bliżej też innych ludzi, no bo czasem wystarczy zapytać kogoś, poprosić o pomoc. Mogą być takie osoby, które mogą nam pomóc, które wiedzą trochę więcej, trochę się może lepiej czują w tym świecie. Myślę, że to też jest istotne, żeby mieć być może w przypadku jakichś organizacji społecznych albo ludzi, którzy działają w jakiejś społeczności, mieć zidentyfikowane takie osoby, które potrafią pomóc. Niekoniecznie wyręczać, ale właśnie nauczyć i wytłumaczyć. No, myślę, że to też istotne, żeby nauczyć się prosić o pomoc czasem.
To, co pokazało doświadczenie szkoły międzypokoleniowej. Dzieci też pytają seniorów, nie tylko uczą ich tego, jak w internecie posługiwać się narzędziami, ale zaczęły same pytać seniorów o różnego rodzaju historie, znajdować porównania z życia codziennego, z rzeczywistości już niewirtualnej. I ta otwartość, proszenie na pomoc, ewidentnie pod sam koniec projektu uczestnicy przyznawali, że przecież zawsze wystarczyło. Mam wnuczka, mam babcię, tak? Zapytam o coś. Tak jak powiedziałam, to pytanie w drugą stronę, szczególnie do dziadków, okazywało się, że też pytania wychodziły poza tą wirtualną rzeczywistość i były bardzo mocno doceniane. Więc myślę, że wystarczy się rozejrzeć, a też dzieci bardzo chętnie pokazują możliwości rozwoju nowych technologii. Dlatego też z drugiej strony ta inwestycja w edukacji młodzieży i dzieci jest bardzo istotna, bo oni skalują potem to samo podejście do technologii, do kompetencji, tak? Mogą też wzmacniać te wszystkie postawy, które prowadzą do odporności społecznej, chociażby w kwestii, tak jak wspomniałam, walki z dezinformacją.
Nowe czasy to nowe wyzwania. AI jest już w wielu miejscach, prawie wszędzie. Pojawia się nowe sformułowanie AI fatigue, czyli zmęczenie sztuczną inteligencją. No więc teraz jakbyśmy mieli mówić znowu o kompetencjach cyfrowych, czy odłączanie się, czy taka cyfrowa higiena, czy dbanie o to, żeby być offline albo mieć jakieś granice, paradoksalnie też jest to kompetencja cyfrowa, żeby próbować siebie jakoś ocenić pod tym kątem, jak się czujemy, czego potrzebujemy, jak nam z tym, jak nam z tą siecią.
Ten trend odłączania się jest coraz bardziej widoczny i rzeczywiście w ramach tego szerokiego spektrum higieny cyfrowej doceniana. To znaczy algorytmy działają dzisiaj tak, że wchłaniają szczególnie młodzież, młodsze pokolenie, ale też seniorów i umiejętność tego odcięcia się, wejścia z powrotem do tej rzeczywistości, balansowania tego czasu jest też kompetencją cyfrową. Jest też czymś, co zapewnia nam bezpieczeństwo, bo cały czas żyjemy w rzeczywistości niecyfrowej. Ten metavers, który kiedyś jeszcze był, oczekiwanie przynajmniej było takie, że bardzo szybko będzie się rozwijał, no jednak nie rozwija się w tym tempie, jakie były oczekiwania, więc kompetencje cyfrowe tak, ale rzeczywistość jest tutaj i o tym też nie zapominamy. Higiena cyfrowa, bezpieczeństwo w rzeczywistości to kompetencje cyfrowe również.
Świat nowych mediów.
Doktor Katarzyna Nosalska, dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, dzisiaj opowiedziała nam o kampanii, ale i o kompetencjach cyfrowych. Więcej o kampanii znajdą Państwo na kompetencjecyfrowe.gov.pl. No i cóż, próbowałem diagnozować tutaj w redakcji, ale zdiagnozuję siebie sam. Myślę, że więcej tej higieny cyfrowej na pewno przydałoby się po mojej stronie. Dziękuję Państwu za SMS-y, ale jeszcze ta rzecz, o której chciałem powiedzieć, która ujęła mnie wyjątkowo, to ta szkolna współpraca. Szkoła międzypokoleniowa do 22 marca. Szkoły mogą się zgłaszać cały czas do tego konkursu. Skoro konkurs, to są też nagrody. Zanim do nagród przejdziemy, to powiem jeszcze tylko, że z Pomorskiego 100 szkół może zgłosić się właśnie do tego programu. Do 22 marca jest rejestracja szkół. Od 1 kwietnia do 30 września odbywać się powinna realizacja warsztatów i przesyłanie sprawozdań. Do 2 listopada z kolei ogłoszenie wyników konkursu. No i właśnie, o co toczy się walka? Cztery najlepsze szkoły z każdego województwa, czyli łącznie 64 placówki, otrzymają nagrody. Te nagrody to multimedialne pracownie komputerowe, ale też karty podarunkowe na zakup materiałów edukacyjnych. Także może nie tyle trzeba walczyć o nagrody, co walczyć o to, żeby zrobić coś dobrego, ciekawego i jednocześnie zbudować jakąś taką naszą wspólną odporność. Uczniowie klas od 7 do 8, czyli 7 i 8 właściwie szkół podstawowych oraz uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych tutaj mogą się zaangażować, no i wspólnie zrobić coś dobrego. Kasia Piekło audycję zrealizowała. Dziękuję pięknie. Filip Jędruk, kłaniam się nisko i mówię Państwu do usłyszenia, bo usłyszymy się jeszcze po 18 z Hanią Brzezińską. Dzisiaj o thrillerach będziemy mówić w zoomie na popkulturę. Ale nie będzie strasznie, nie będzie takiego napięcia, chociaż kto wie. O, już pojawiło się jakieś napięcie. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
Świat nowych mediów.